Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. W siódmą niedzielę po Wielkanocy nasza cerkiew czci pamięć ojców pierwszego Soboru Powszechnego. W tym dniu słyszymy w świątyniach fragment arcykapłańskiej modlitwy Jezusa Chrystusa. Może się to wydać dziwne, że wracamy do wydarzenia z Wielkiego Czwartku, które poprzedzało śmierć i zmartwychwstanie, podczas gdy my już odświętowaliśmy wniebowstąpienie Pańskie i za tydzień będziemy uroczyście świętować Pięćdziesiątnicę, zesłanie Ducha Świętego, Dzień Trójcy Świętej. Tym niemniej Cerkiew ponownie przywołuje tę wspaniałą modlitwę, ponieważ wpisuje się ona w kontekst czystości wiary, a ta była przedmiotem troski uczestników pierwszego Soboru Powszechnego. Na krótko przed swoją krzyżową śmiercią Zbawiciel nasz żarliwie modlił się za swoich uczniów i naśladowców, których wkrótce pozostawi jak sieroty na tej nieprzyjaznej dla nich ziemi. Chrystus wyraźnie oddziela ich od wszystkich pozostałych ludzi i niepokoi się głównie za ich los. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje. I w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Ta modlitwa jest przepełniona współczuciem i trwogą. Pan nasz Jezus Chrystus jest głęboko zatroskany o jedność swojej cerkwi, tę jedność, której w pełnym wymiarze nie ma po dziś dzień. Pragnienie Zbawiciela naszego, aby wszyscy byli jedno, jest hasłem przewodnim ruchu ekumenicznego, ale dziś nie będę o tym mówić. Chrystus modlił się nie tylko za garstkę najbliższych uczniów, ale także za ich uczniów, następców i kontynuatorów. Za niecałe trzy wieki zetknęli się oni z pokusą atrakcyjnej, ale bardzo niebezpiecznej, podstępnej, iście szatańskiej nauki i w odpowiedzi na nią sformułowali wyznanie wiary. W swojej modlitwie arcykapłańskiej Chrystus podkreśla wagę tej nauki, którą przekazał uczniom. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie uznali, że ja od Ciebie wyszedłem oraz uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. W modlitwie arcykapłańskiej Chrystus widzi wszystkich nas zniewolonych własnymi namiętnościami, nieszczęsnych w swych utrapieniach i samotności, małodusznych i wylęknionych. Modli się za nas, ponieważ wie, że były i będą takie czasy, kiedy nam będzie nie tylko ciężko żyć na tym świecie, ale i ciężko będzie ustrzec depozyt wiary wśród pokus tego zepsutego świata. Właśnie czytanie tej modlitwy jest przyporządkowane do dnia pamięci ojców pierwszego Soboru. Ich wiekopomną zasługą jest to, że natchnieni Duchem Świętym sformułowali oni tak zwany nicejski symbol wiary. Nie ma, jak sądzę, potrzeby przypominać, że po trzech stuleciach straszliwych prześladowań chrześcijan za panowania Konstantyna Wielkiego cerkiew otrzymała zewnętrzny spokój i swobodę działania. jednak nadal niespokojnie było wewnątrz cerkwi. Raz po raz pojawiali się fałszywi prorocy i coraz to nowe herezje. W pierwszej połowie IV wieku aleksandryjski kapłan Ariusz aktywnie i sugestywnie udowadniał, że Jezus Chrystus wcale nie jest Synem Bożym, jednorodzonym, jednoistotnym Bogu Ojcu. To tylko stworzony przez Boga człowiek, jakkolwiek doskonały człowiek. I dotąd i później herezji było w bród, ale ta była szczególnie niebezpieczna, ponieważ wywracała do góry nogami całą dotychczasową naukę cerkwi. Na domiar złego Ariusz był człowiekiem charyzmatycznym i popularnym. Jego nauka miała wszelkie szanse zwyciężyć, a to mogło zburzyć cały sens istnienia cerkwi. Trudno sobie wyobrazić, jaka cerkiew byłaby i czy w ogóle byłaby bez Chrystusa jako Syna Bożego. Jeżeli Chrystus nie jest we wszystkim równy Ojcu i Duchowi Świętemu, a jest jedynie doskonałym stworzeniem Bożym, wówczas byłby zburzony podstawowy dogmat cerkwi o Trójcy Świętej. Herezja Ariusza przeczyła wierze, w którą cerkiew wyznawała w ciągu 300 stuleci. To dlatego w 325 roku do Nicei, niewielkiego miasta niedaleko od Konstantynopola, przybyło ponad 300 biskupów ze wszystkich ówczesnych kościołów, aby pilnie przedyskutować i podjąć decyzję w sprawie nauki Ariusza. Dzięki zbiorowej intuicji, przy bezkompromisowej postawie znakomitego aleksandryjskiego teologa Atanazego, niewątpliwie pod wpływem Ducha Świętego, ojcowie soboru wypracowali i sformułowali prawosławną naukę o drugiej osobie Trójcy Świętej, Synu Bożym. Jest rzeczą jasną i oczywistą, że również obecnie Cerkiew Chrystusową próbują podzielić i podkopać rozmaici heretycy i fałszywe nauki. Wciąż pojawiają się jak wilki w owczej skórze fałszywi prorocy, rozmaici kaznodzieje i nauczyciele. Raz po raz straszą oni rychłym końcem świata, to znów przekonują o swej wyłącznej racji i przedstawiają się jako jedyni nosiciele prawdy objawionej. Wielu chrześcijan ulega wpływom tych samozwańczych misjonarzy, bo też i nie są oni pozbawieni daru przekonywania, talentu i oczytania. Swe materiały agitacyjne wrzucają oni do skrzynek pocztowych, rozdają na ulicach i w metrze. Pary sektantów, w szczególności świadków Jehowych, których nie sposób nawet uznać za chrześcijan, pukają do drzwi, proponują rozmowę o Bogu i Piśmie Świętym. Mają gotowy zestaw około 50 cytatów biblijnych. Przemawiają logicznie i tylko nieliczni wierni są w stanie nawiązać z nimi równorzędny dialog. U większości prawosławnych czy katolików brakuje wiedzy teologicznej, bo też i nigdy nie zagłębiali się oni w Pismo Święte. Słabo go znają i zadowalają się uczestnictwem w nabożeństwach i wysłuchaniem kazań. Dla sektantów jest to bardzo sprzyjający grunt i wprost wymarzone audytorium. Bracia i siostry, w ewangelicznym czytaniu siódmej niedzieli po Wielkanocy cerkiew przypomina nam słowa Chrystusa: a to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego Ty posłałeś. Czyż każdy wierny może powiedzieć o sobie, że zna Boga, albo że przynajmniej stara się Go poznać? Trzeba z przykrością przyznać, że nawyk czytania Biblii nie jest powszechny. Dzieje się tak nie dlatego, że w przeszłości cerkiew zabraniała albo przynajmniej przestrzegała przed samodzielnym analizowaniem Pisma Świętego i wyciąganiem chybionych wniosków. Obecnie cerkiew ze wszechmiar zaleca lekturę Pisma Świętego, a o wytłumaczenie wątpliwości rekomenduje zwrócić się do kapłana. Wierni raczej z powodu lenistwa nie zagłębiają się w Pismo Święte, stąd i nie są gotowi podjąć polemikę z sektantami. Z drugiej strony, według naszej cerkwi, znajomość Biblii, jakkolwiek ważna i potrzebna, nie jest najważniejsza, ponieważ nawet ateista może ją znać lepiej niż wierzący. Osobiście znałem Żyda, matematyka, który chętnie podejmował ze mną dyskusję na tematy religijne, bezbłędnie przy tym cytując Pismo Święte. Jednak mimo swej wiedzy ten człowiek był i pozostał niewierzącym. Nasza cerkiew, prócz Pisma Świętego, podkreśla także znaczenie tradycji świętej. A właśnie tego nie uznają nie tylko sektanci, ale i protestanci, których nie ośmielamy się nazywać sektantami. Dzięki tradycji cerkiewnej, utworom ojców cerkwi, dzięki myślicielom i mistykom mamy dostęp do niewyczerpalnego źródła żywego doświadczenia wiary, do niezliczonych przykładów realnego życia chrześcijańskiego. Jeżeli sięgnąć do tego bogactwa, nie ma powodu do obaw z powodu ekspansji sektanctwa. Nawet jeżeli oni sami mienią się kościołami, to z powodu swej krótkiej historii nie zdążyły one zgromadzić takiego doświadczenia duchowego i nie mają czym się pochwalić. Zresztą oni sami odrzucili to wszystko, co wykracza poza Pismo Święte. Bracia i siostry, swego czasu w kazaniu na dzisiejszą niedzielę arcybiskup tverski Fadziej pisał: uszanujmy ojców tego soboru nie tyle pochwalnymi hymnami, co wiernością ich spuściźnie. Nie od siebie sformułowali oni prawdy i włożyli je w nicejski symbol wiary. Czyż nie powinniśmy strzec i zachowywać ten depozyt wiary i życia wiecznego? Powinniśmy brać z nich przykład, nieustraszenie bronić prawdy i żyć według niej. Niegdyś Poncki Piłat spytał Chrystusa: a co jest prawdą? Chrystus jest prawdą i życiem. To jest nasza odpowiedź tym wszystkim, którzy usiłują nam narzucić swoją prawdę. Nam wystarczy w praktyce zawsze i wszędzie zachowywać się tak, jak zachowałby się w danej sytuacji Jezus Chrystus. Wreszcie przypomnijmy słowa Pisma Świętego: tak, niechaj świeci światło wasze przed ludźmi, aby widzieli oni dobre wasze uczynki i uwielbili Ojca waszego, który jest w niebie. Amin.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.